Rozmowy nocą. Zaprasza Hanna Wilczyńska-Toczko.
O tym, jak budować dobry nastrój i zadowolenie z życia, skąd brać motywację i ochotę na każdy nowy dzień, jak dbać o relacje i swoje zdrowie psychiczne. W audycji Rozmowy nocą w każdy poniedziałek o 22.30. Zapraszam, Hanna Wilczyńska-Toczko. Kłaniam się pięknie. Dziś o czymś, co zawsze jest ważne w każdych okolicznościach, ale w pandemii nabiera szczególnego znaczenia. Mianowicie umiejętne zarządzanie zespołem online, szef, kierownik, przełożony przechodzą teraz swoisty chrzest bojowy. Także pracownicy, bo jest inaczej niż zwykle. Wielu z nas pracuje zdalnie, właśnie online. Nie komunikujemy się bezpośrednio, co rodzi często nieporozumienia i konflikty. Dziś w nocnych rozmowach o pracy online, szansach i zagrożeniach i dla szefów, i dla ludzi, zespołów, pracowników. Ale najpierw zaśpiewa Anna Jurksztowicz z najnowszej płyty. Rozmawiam dziś z Malwiną Puchalską-Kamińską, psycholożką pracy i organizacji z Uniwersytetu SWPS, założycielką Job Crafting Polska. Są już badania, proszę Państwa, dotyczące efektów pracy zdalnej, co pomaga, co przeszkadza i jaka jest w tym rola szefa. Malwina Puchalska-Kamińska.
Tak, te badania są prowadzone teraz w sytuacji, kiedy mamy pandemię, ale były też prowadzone wcześniej w nieco innym kontekście, bo myślę, że to jak pracujemy teraz, to nie tylko kwestia tego, że pracujemy zdalnie, ale też dodatkowy stres, a zagrożenie wielu gałęzi gospodarki, które się nakłada na sposób naszej pracy, stres u pracowników, u menedżerów. A zaczęłabym od badań, które pokazywały, jak się pracuje zdalnie przed pandemią. I badania pokazywały, że dużo korzyści z takiej pracy jest. Ludzie przede wszystkim cenią w takiej pracy możliwość zadbania o równowagę, praca dom, czy nie stania w korkach, czyli szybszego uczestniczenia, czy ukończenia pracy i uczestniczenia w życiu domowym. Wskazywali też na mniejszy stres, mniejszy kontakt, jak to amerykańskie badania pokazały, z office drama, czyli bez takich różnych personalnych sytuacji, które są angażujące emocjonalnie dla ludzi. No i okazało się, że ten mniejszy stres i te korzyści pozostałe, które wymieniłam, doświadczają pracownicy, którzy są przeszkoleni z tej formy pracy.
Czyli to nie jest tak, że wydaje się, że każdy z nas właściwie wie, na czym to polega i siada przed laptopem i tyle.
To nie jest tak, że każdy z nas potrafi się zorganizować w domu i też nie ma co mieć takiego oczekiwania, tak sobie myślę, bo inaczej pracuje się w biurze. W domu jest wiele pokus, jest, no tak, nie wiem, czy pokusą jest pranie do zrobienia, ale inne obowiązki są, pokusy skorzystania z social mediów, kiedy nikt nie patrzy i czasami może być ludziom trudniej o samoorganizację i skupienie się na pracy, ale są na to różnego rodzaju techniki, sposoby, dobre planowanie. Też bardzo ważne jest w takiej pracy zdalnej, to nie tylko to jest kwestia samego pracownika, jaką organizuje swoją pracę, ale też organizacji menadżera, czy jasno przekazuje obowiązki i czy pracownik, kiedy jest w domu i ma pracować, to wie, co ma robić, bo to w tej chwili jest największy problem, że ludzie często nie wiedzą, czy mają się zajmować.
No właśnie, z czego to wynika, że ludzie nie wiedzą, czym mają się zajmować? No, wydawałoby się, że mają się zajmować tym samym, czym się zajmowali w pracy, na miejscu, tyle, że będą robić to zdalnie. Na czym ta trudność polega? Warto powiedzieć o tych zagrożeniach.
Z czego wynikają te zagrożenia? Z czego wynika to, że ludzie nie wiedzą, co mają robić w tej chwili? Z chaosu komunikacyjnego, który jest w wielu firmach i to znów jest związane z pandemią. Firmy często musiały zmienić swój sposób działania, przeorganizować priorytety, a skupić się na czymś innym i tak obserwuję, że wiele firm jeszcze błądzi po omacku i nie wie dokładnie, jak tą pracę zorganizować, co przekłada się na pracę poszczególnych pracowników i stres, który towarzyszy menedżerom, którzy chcą mieć efekty, a tak naprawdę nie wiedzą jeszcze, co jest tym priorytetem, na czym się skupiać. No i też obserwuję, że często menedżerowie nie rozmawiają z pracownikami, nie ma przepływu informacji, nie pytają o to, czego ci pracownicy potrzebują, jakich informacji, czy wszystko jest jasne i mają oczekiwanie, że pracownik się sam na przykład domyśli, co ma pracownik robić w danym dniu. Często jest też takie oczekiwanie, że pracownik ma być dostępny non-stop. Skoro pracuje z domu, to znaczy, że o godzinie 19, o 20 może odebrać telefon, co bardzo negatywnie wpływa też na pracowników, bo oni w tym momencie są nieustannie w pracy, nie mają czasu na odpoczynek, to się wiąże z wyższym poziomem stresu, a stres też osłabia naszą efektywność.
Czyli tutaj piłeczka leży w dużej mierze po stronie menedżerów, po stronie kierowników zarządzających. Co oni powinni zrobić? Jak powinni się zachować, żeby dać poczucie bezpieczeństwa pracownikowi i jasność, jeśli chodzi o te obowiązki spoczywające na pracowniku, który pracuje zdalnie?
No przede wszystkim myślę, że powinni wiedzieć albo ustalać te priorytety. Te priorytety mogą się zmieniać z tygodnia na tydzień, ale warto zadbać o to, żeby pracownicy wiedzieli, co w danym tygodniu, w danym dniu jest najważniejsze, na czym mają się skupiać. I mówię w liczbie mnogiej priorytety, ale też ostatnio lubię podkreślać, że tych priorytetów nie może być za dużo. No i w ogóle to tak językowo ciekawostka do XVIII wieku, priorytet występował tylko w liczbie pojedynczej. Od XVIII wieku, od rewolucji przemysłowej nagle zrobiło się tak, że możemy mówić o priorytetach i często w kulturach korporacyjnych jest tak, że jest mnóstwo priorytetów i mamy 10 najważniejszych rzeczy i tak naprawdę nie wiemy, co jest priorytetem wśród tych priorytetów. Więc zachęcam zawsze menadżerów do tego, żeby ustalić jedną najważniejszą rzecz na dany tydzień i na dany dzień, rozmawiać o tym z pracownikami. A rozmawiać też z pracownikami o tym, czego oni potrzebują, co im działa w pracy zdalnej, a dowiadywać się, jakich informacji im brakuje, jakich narzędzi pracy im brakuje, żeby się nie domyślać tak naprawdę, czy pracownik pracuje z zaangażowaniem, czy ma odpowiednie narzędzia pracy. Jest takie proste ćwiczenie, proste, właściwie może i nieproste, bo wymaga dużej otwartości i zaufania do pracowników, żeby je przeprowadzić, ale w samej strukturze jest proste. A ćwiczenie, które polega na tym, że spotykamy się zespołowo, wirtualnie, absolutnie też można się spotkać wirtualnie na takim spotkaniu online i razem z zespołem przeanalizować, co takiego nam przeszkadza w pracy zdalnej, w tym, żeby pracować efektywnie, czyli to jest kolumna, która nazywa się stop, co musimy zastopować w tej pracy naszej wspólnej zespołowej. Kolumna pod tytułem, co nam pomaga w pracy zdalnej, co chcemy kontynuować i to jest kolumna pod tytułem kontynuacja. I kolumna start, co chcemy wprowadzić, jakie nowe praktyki, nowe narzędzia pracy, czego potrzebujemy, jakich nowych zasad, żeby nam się dobrze pracowało. I to ćwiczenie wymaga zaangażowania wszystkich pracowników, całego zespołu. zebrania informacji od pracowników, a nie wychodzenia z założeniem, że ja wiem najlepiej, jak to powinno być.
Ale to, o czym mówisz, takie spotkanie wymaga bardzo świadomego, jeśli chodzi o zarządzanie zespołem ludzkim, menedżera, kierownika.
No teraz myślę, że te deficyty menedżerskie szczególnie widać, wtedy, kiedy naprawdę jesteśmy w trudnej sytuacji, sytuacja się dynamicznie zmienia, jest dużo niepewności, to te wszystkie różne patologie menedżerskie po prostu łatwo, no wyraźnie teraz wychodzą na wierzch. Nie wystarczy krzątać się po biurze i udawać swojej pracy, żeby ta praca po prostu była jakby uznawana za to, że jest. Tak? Teraz ewidentnie widać, czy ktoś pracuje, czy nie. I też widać po menedżerach właśnie, czy efektywnie wywiązują się ze swoich obowiązków. Są też badania, które pokazują, że bardzo wielu menedżerów nie ufa swoim pracownikom. To są badania nie tylko w Polsce prowadzone. Badania, które było prowadzone w różnych krajach na świecie, pokazały, że około 50% menedżerów ma przekonanie, że praca zdalna nie może być efektywna. I jak mają takie przekonanie, to jednocześnie to przekonanie prowadzi do różnych negatywnych działań. Między innymi do takich, że się kontroluje pracowników nadmiernie. To w polskich firmach często słyszałam o telefonach wykonywanych co pół godziny, żeby sprawdzić, czy pracownik na pewno siedzi przy komputerze, co skutkowało tym, że pracownik zamiast pracować, odbierał telefon od swojego menadżera i potwierdzał, że pracuje, co też jest absurdem. A druga konsekwencja z tą nieufnością to też pojawiło się podważanie kompetencji pracowników. Oprócz tego, że sprawdzają menadżerowie, czy pracownik pracuje, to bardziej krytycznie patrzą na wszystkie działania pracowników, krytykują, nie widzą w ogóle pozytywów, co prowadzi ostatecznie do tego, że pracownicy są znów zestresowani, jak są zestresowani, więcej jest lęku, a jak jest dużo lęku, to wtedy źle im się pracuje i są nieefektywni.
No tak, pojawia się lęk i niechęć i do pracy, i do zarządzającego, i do całej sytuacji, i w pracownikach może rosnąć frustracja i to wszystko, co przeszkadza w efektywnym wykonywaniu pracy. Wróćmy, jeśli pozwolisz, do tego pomysłu na takie spotkanie, żeby omówić w grupie, w zespole to, co mi przeszkadza w pracy zdalnej, co mi może pomóc w pracy zdalnej, co byłoby pożądane. Takie spotkanie wymaga lidera, prawdziwego lidera, który poprowadzi to spotkanie i jako kierownik posłucha.
Tak, no to wymaga dużej otwartości na informację zwrotną. A i z tą otwartością ze strony menadżerów jest różnie. Ja pracując z polskimi menadżerami, porównując ich z innymi nacjami, widzę, że no tutaj mamy dużo jeszcze do zrobienia. Nie widzę takiej samej otwartości jak na przykład u skandynawskich menadżerów, gdzie normą, praktyką jest to, że co roku pracownicy przekazują informację zwrotną na temat pracy menadżera, a menadżer nie tylko tego słucha, tylko odnosi się do tego. I to nie musi oznaczać, że to jest koncert życzeń i wszystko, co pracownicy powiedzą, to potem menadżer musi to zmienić. On po prostu odnosi się, co z czego wynika, co może zmienić, czego nie może zmienić. Po prostu jest dialog. I myślę, że warto, żeby menadżerowie w Polsce też o tym pamiętali, że otwartość na informacje zwrotne nie oznacza, że my teraz będziemy tańczyć jak marionetki do tego, co nam powiedzą pracownicy, tylko to jest okazja do dialogu, do rozmowy, do zadecydowania, co ja z tą informacją zrobię. Bo jeżeli nie ma tej otwartości na informację zwrotną, jeżeli menadżer popełnia jakieś kardynalne błędy, no to nie ma okazji w ogóle się o tym dowiedzieć i poprawić swojego sposobu zachowania i to się utrzymuje.
No więc właśnie, mam takie wrażenie, że w polskich firmach ciągle króluje dyrektywny styl zarządzania bardziej niż demokratyczny.
No nie słucha się ludzi, no ja myślę, że przykłady też idą z góry, bym zaczęła od świata politycznego, z tego jak postępuje władza, jaki daje przykład. Żeby nie pójść za bardzo w politykę, to może na bok pozostawię ten wątek, pozostawmy, ale przykład idzie z góry, o tym warto pamiętać. Ja też spotykam się z tym, że wiele firm wprowadza takie rozporządzenie teraz, że mimo, że jesteśmy zachęcani do pracy zdalnej i jest to dla naszego zdrowia bezpieczniejsze, to są firmy, w których prezesi uznają, że pracownicy mają przychodzić do biura, że jest to konieczne, no bo nie ufają pracownikom, albo są jeszcze inne powody, może to nie tylko zawsze kwestia zaufania, ale taką decyzję przekazują pracownikom i często spotykam się z tym, że menadżerowie średniego szczebla nie akceptują tej decyzji, nie zgadzają się z tym, chcą chronić pracowników i wiedzą, że ufają pracownikom i pracują z nimi bezpośrednio, wierzą, że praca zdalna może być też efektywna, ale są postawieni między młotem a kowadłem, jest rozporządzenie od góry i taką decyzję przekazują pracownikom. Czym to skutkuje? Ludzie przychodzą ze złością, z niechęcią, jak tylko mogą, to korzystają ze zwolnień, bo po prostu nie mają chęci, motywacji do tego, żeby pracować. Więc no zawsze ryba psuje się od góry i od góry bym proponowała zacząć te zmiany, żeby słuchać po prostu ludzi, żeby z nimi rozmawiać.
Tak, ty też dużo w swoich wystąpieniach, szkoleniach, publikacjach mówisz o tym, jak ważna jest atmosfera w pracy, jak bardzo znacząco wpływa na efektywność pracy.
Zgadza się i to też w pracy naukowej w tej chwili kończę pracę doktorską na ten temat, gdzie badam, jak relacje w pracy ze współpracownikami i z bezpośrednim menadżerem wpływają na proaktywność pracowników. No i to nie są tylko moje badania, tylko też wnioski wielu różnych naukowców i praktyków, że pozytywna atmosfera, atmosfera, w której ludzie czują się zauważani, wysłuchani, akceptowani, przynosi zaangażowanie, a to zaangażowanie przekłada się na rezultaty finansowe. Firmom się po prostu to opłaca. I myślę, że szczególnie teraz będzie to widoczne. Pamiętam też z czasu pandemii rozmowę z firmami, jedną rozmowę z firmą, której pracownicy chcieli mieć możliwość raz w miesiącu pracy zdalnej, ale prezes powiedział, że nie da takiej możliwości. Na moje pytanie dlaczego, to powiedział, że ludzie są leniwi i nie będą pracować, jak pracują z domu. Pamiętam, że go zapytałam wtedy, a skąd on o tym wie? No bo powiedział, że on zna swoich ludzi i wie, że tacy są. Ja zapytałam go wtedy, a pan jest inny, jak rozumiem. No tak, bo ja jestem założycielem tej firmy. I no to już nie było w ogóle dyskusji, bo tak, on tak uważa i on tak wie, no to współczuję, że takich pracowników w takim razie zatrudnił, leniwych. Ale też myślę sobie, że ta firma dużo straciła, bo gdyby wcześniej już podjęła próby pracy zdalnej, co było możliwe ze względu na charakterystykę tej pracy, to była firma, która pracuje w branży IT, gdyby ta firma wcześniej to zrobiła, to o wiele szybciej by się odnalazła w czasie pandemii, bo byłyby już narzędzia, dobre praktyki, zwyczaje i nie byłoby to zaskoczenie nagle, że pracujemy zdalnie.
Ci, którzy nami zarządzają w pracy, mają ogromny wpływ na to, jak pracujemy, jaki mamy zapał do tej pracy i motywację. Natomiast co my sami możemy zrobić, gdybyś mogła powiedzieć, żeby ta zdalna praca była dla nas efektywna, przyjemna, no i żebyśmy nie wpadali w te pułapki, o których mówiłaś na początku spotkania.
Ja bym przede wszystkim zachęciła do tego, żeby wyznaczyć sobie godziny pracy, bo są też badania w Polsce prowadzone, które pokazały, że wraz z pracą zdalną wydłużył się znacznie czas naszej pracy. Z różnych powodów. Czasami przez to właśnie, że pojawia się pranie, albo jakieś dłuższe przerwy w pracy, po prostu...
Dzieci są w domu. Dzieci są w domu często, no to nie, prawda?
Tak, to trzeba reagować też, absolutnie nie zachęcam do tego, żeby się zamknąć w pokoju i nie wychodzić przez cały dzień, więc a czasami to, że trudno jest nam się zorganizować, jest po prostu wywołane rzeczywiście czynnikami zewnętrznymi, na które należy reagować. Ale zachęcam do tego, żeby ustalić sobie realne godziny pracy. Jeżeli wiem, że na przykład w ciągu dnia muszę poświęcić godzinę, dwie w trakcie pracy na zajmowanie się dzieckiem, no to też dobrze jest ustalić w takim razie, jakie są te godziny mojej pracy, żeby to się nie wydłużało w nieskończoność, bo często słyszę od ludzi, którzy pracują zdalnie, że po takich przerwach w pracy mają wyrzuty sumienia, że coś robili poza pracą, a i z tych wyrzutów sumienia pracują jeszcze więcej, niż by odrabiali tylko i wyłącznie te godziny, które poświęcili czemuś innemu w pracy. I to się robi wtedy absurdem i bywa, że ludzie kończą pracę o 20, 22, wtedy ani mają czasu na rodzinę, ani na efektywną pracę następnego dnia. Jeżeli jest tak, że ustalam sobie godziny pracy sam ze sobą, a mój pracodawca oczekuje ode mnie non-stop dostępności, mój menadżer dzwoni do mnie po godzinach, mimo że ja już spędziłam te 8 godzin efektywnej pracy, to zachęcam do tego, żeby porozmawiać się z menadżerem i wyznaczyć jakieś granice i to uargumentować, że w momencie, kiedy muszę non-stop odbierać telefony, reagować na maile, jestem mniej efektywna w pracy. No to są dowody, tak jak rozmawiałyśmy wcześniej, jeżeli pracownik jest non-stop dostępny, odczuwa większy stres, nie odpoczywa i to się przekłada na efektywność. Zachęcam do tego, żeby ustalić sobie rytuały na początek i na koniec pracy, które też trzymają naszą pracę w większych ryzach. Na początek pracy Od czego zaczynam? Na przykład od tego, że ustalam sobie 3 najważniejsze rzeczy, które dzisiaj muszę zrobić i od nich zacząć pracę, żeby potem nie było na koniec dnia, o Jezu, jeszcze to, to i to. I znowu ten czas pracy się przedłuża. I na koniec pracy, o tej godzinie, która dla mnie jest tą graniczną godziną w pracy, podsumowuję, co dzisiaj najważniejszego się wydarzyło. Też mogę skończyć postanowieniem, od czego jutro zacznę. Te rytuały mogą być też rytuałami bardzo przyjemnymi, na przykład na początek pracy zaparzam sobie kawę, w spokoju skupiam myśli, robię przegląd maili, też żeby się bardziej zmotywować do rozpoczęcia tej pracy. Na koniec, jeżeli coś przyjemnego też chcemy wprowadzić, to na przykład 3 pozytywne rzeczy, które mi się przydarzyły w ciągu pracy, żeby mieć takie poczucie początku i końca, bo rytuały są dla nas bardzo ważne, tym bardziej są ważne w czasie, kiedy mamy dużo niepewności, dużo lęku, coś stałego, coś, co nadaje rytm naszym dniom, będzie bardzo pomagało nam się organizować i też obniży nasz poziom stresu. Zachęcałabym też do tego, żeby utrzymywać kontakt ze współpracownikami, żeby umawiać się na wirtualne kawy, nawet jeżeli one mają potrwać 5 minut, żeby zobaczyć się ze współpracownikami, pogadać w czasie pracy o czymś, co nie jest związane koniecznie z pracą, bo też to na to badania, że jak ludzie w ciągu pracy spotykają się w kuchni, wymienią jakieś żarty, opowiedzą sobie coś osobistego, to potem mają większą energię do tego, żeby pracować, więc o tym nie zapominajmy.
Często właśnie ludzie mówią, że najbardziej im brakuje w tym zdalnym pracowaniu kontaktu z drugim człowiekiem, z grupą, z zespołem, właśnie tych żartów, wspólnego wypicia kawy, porozmawiania o czymś pozapracowym, tych kontaktów interspołecznych. Brakuje najbardziej bliskości innych ludzi, krótko mówiąc.
Tak, i to... Wiemy to z rozmów, słuchając naszych bliskich i znajomych, a badania też to potwierdziły, które prowadzi Uniwersytet SWPS w ostatnim czasie na temat zaangażowania w pracę zdalnej, że to jest jedna z rzeczy, która najbardziej nam doskwiera, ta samotność. Więc zachęcam do tego, żeby nie czekać na inicjatywę innych współpracowników, żeby samej zaproponować właśnie tą wirtualną kawę. Są zespoły, które raz na miesiąc spotykają się wieczorem któregoś dnia, na przykład w piątek, żeby już nie tylko kawę wypić, ale nie wiem, lampkę wina czy piwo albo i więcej, ale po prostu, żeby się zobaczyć, żeby obejrzeć swoje domy, a pokazać rodzinę, a żeby spędzić wspólnie czas, no bo bywało tak, przecież to było normalne, że pracownicy po pracy wychodzili wspólnie na piwo, więc teraz może nie wyjdą fizycznie, ale mogą się zobaczyć i taki czas sobie zorganizować. Sytuacja pandemii jest taką sytuacją podwójnie trudno, bo nie możemy się widzieć z ludźmi tak, jak do tej pory się widywaliśmy, a gdy przeżywamy coś trudnego, to mamy potrzebę kontaktu, więc wykorzystajmy te narzędzia, które mamy online'owe do tego, żeby się widzieć, słyszeć, zapytać drugą osobę, jak się ma, żeby ją posłuchać też, a żeby te kontakty też były głębsze, bo one mogą być głębsze też z wykorzystaniem nowych technologii. Nie chodzi o to tylko, żeby dawać sobie lajki na Facebooku, czy zdawkowo rozmawiać przez telefon, żeby ten czas był głębszy, a żeby mieć na to właśnie czas i żeby o tym pamiętać. To jest bardzo ważne.
Jakbyś na koniec dodała otuchy i kierownikom, i menedżerom, czyli przełożonym i pracownikom. Przed nami, no... niełatwy czas.
Pomyślałam sobie, że też i to minie. Tak jak poprzedni lockdown się zakończył, myślę, że ten się też, znaczy jestem pewna, że się zakończy. I myślę sobie, że to, co może dodać nam otuchy, to możemy pomyśleć, że w tym czasie też rozwijamy swoje kompetencje. Jest to trudny czas, ale czas, w którym dużo się też uczymy i warto to zauważyć i to docenić. Dla menadżerów to jest ogromny test teraz kompetencji menadżerskich, słuchania ludzi, tych kompetencji, które są najważniejsze dla współczesnych menadżerów. Słuchania, wspierania, bycia ze swoimi ludźmi i jest to doskonała okazja do tego, żeby się tego nauczyć. A dla ludzi nie będących na stanowiskach kierowniczych, myślę, że to jest praca zdalna, jest dobrą okazją do tego, żeby wzmacniać umiejętność, kompetencje samoorganizacji i takiej wewnątrz sterowności, że to ja decyduję. Znaczy, nie chcę powiedzieć, że ja decyduję, czym się zajmuję, no bo to zawsze jest tak, że są cele przekazywane odgórnie, ale że wymaga to jakiejś samodyscypliny, samoorganizacji, takiego większego poczucia sprawstwa. I myślę, że warto sobie to pielęgnować i potem, gdy skończy się pandemia, to też to utrzymać w sobie.
Malwina Puchalska-Kamińska, psycholożka pracy i organizacji z Uniwersytetu SWPS. Ważne to wszystko, bo życie wielu z nas w pandemii wywróciło się do góry nogami. Także to związane z pracą. Stefan Kocjuk, Hanna Wilczyńska-Toczko, bądźmy zdrowi. A na koniec raz jeszcze Anna Jurksztowicz z najnowszej płyty Tymczasem.
Podnosimy.